Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Tajemnice Wywiadu, organizowanego przez Oddział Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. A dzisiaj moim gościem jest pan dr Adam Nogaj, autor książki Oddział Wywiadowczy Sztabu Głównego Ludowego Wojska Polskiego, lata 44-45. Panie doktorze, nim przejdziemy do analizy głębszej książki, jej zawartości, moje pytanie jest takie, skąd pan wziął, jak się zrodził pomysł w ogóle na napisanie tej książki?
Witam pana redaktora, witam szanownych państwa. W pierwszym zdaniu chciałem podziękować za zaproszenie do programu. Jestem zaszczycony, że będę mógł spopularyzować, prawda, swoje opracowanie wydane dzięki staraniom Instytutu Pamięci Narodowej, za co serdecznie raz jeszcze dziękuję. Panie redaktorze, sprawa jest troszkę nietypowa. Po skończeniu studiów magisterskich na Uniwersytecie Poznańskim w Zakładzie Historii Wojskowości zacząłem się przymierzać do doktoratu i przez 2 lata, znaczy, uczestniczyłem w seminarium doktorskim na Uniwersytecie Poznańskim we wspomnianej Katedrze Historii Wojskowości. Temat, który chciałem opracować, to były polskie formacje spadochronowe i specjalne II wojny światowej. No i znaczy zacząłem zbierać materiały. Generalnie sprawa dotyczy cichociemnych polskiego samodzielnego batalionu, polskiej brygady spadochronowej, polskiego sztabu partyzanckiego. Na to, o czym nie było żadnej wiedzy lub była bardzo ograniczona i z czym miałem największe kłopoty, związane było właśnie z wspomnianym oddziałem drugim sztabu głównego Wojska Polskiego. To były materiały w latach 80. tajne i nazwijmy sprawę po imieniu, no nie było szansy, żeby do nich dotrzeć. Jakie strzępy informacji zdobyłem, na tej podstawie napisałem kilka publikacji takich popularno-naukowych w Perspektywach, w Stolicy. I w 2010 roku była konferencja, którą zorganizował pan profesor Pepłoński wraz z panem profesorem Kołakowskim. Zaproszono mnie na tę konferencję i tam, znaczy, przez 25-30 minut zaprezentowałem wiedzę, tą ogólną wiedzę, którą zdobyłem o tym oddziale. Rok później pan doktor Skubisz zapytał mnie, czy nie chciałbym uczestniczyć, włożyć swój wkład do opracowania, które przygotowuję, mianowicie przygotował się do wydania potężnego opracowania Wywiad i kontrwywiad Polski w latach 1918-1900 tam coś. No i czy nie chciałem czegoś napisać do tego tomu. Przedstawiłem kilka propozycji, 3-4. Wydaje mi się, że wszystkie były interesujące, bo bazowały na materiałach archiwalnych, nie było żadnych, znaczy, kompilacji książkowych. Byłem przekonany, że coś sobie wybierze interesującego. Był tam między innymi polski sztab partyzancki, o którym bardzo mało do tej pory wiemy. Ku mojemu zaskoczeniu pan doktor oprotestował pomysł i powiedział: panie Adamie, tematy są ciekawe, natomiast ja byłem na konferencji rok wcześniej w Słupsku i mnie się bardzo podobało pańskie wystąpienie. O tym oddziale wywiadowczym nic nie wiemy. Czy pan nie zechciałby coś więcej napisać o tym oddziale, bo bardzo nas to interesuje? Powiedziałem, że no jeżeli tak, to przymierzę się do tematu. Zawędrowałem do IPN-u, zorientowałem się, zrobiłem kwerendę, czy są jakieś materiały, złożyłem pismo, udostępnienie. Odpowiedziałem, że tak, napiszę publikację. Tam było kilka miesięcy napisania tej publikacji. Przed oczyma stał widok taki, że pójdę do archiwum na 5-6 dni, no i znaczy zbiorę materiały do publikacji, ale nie tylko o to chodziło. Ja przede wszystkim chciałem poszerzyć swoją wiedzę, która była bardzo uboga, wiedzę związaną z tym oddziałem. I raz jeszcze, panie redaktorze, plan był taki, że posiedzę w archiwum 5-6 dni. Faktycznie posiedziałem 6 lat. Takie były początki, takie było zainteresowanie tym tematem.
Czyli rozumiem, publikacja, którą mamy przed sobą i którą polecamy oczywiście też państwu, to jest wynik 6 lat pracy w archiwum, zbierania materiałów?
Jest 6 lat pracy archiwalnej, ale nie tylko nad tym opracowaniem, bo opracowałem także tom drugi, który sądzę, że w następnym roku powinien się ukazać. Tytuł jest podobny. Oddział Wywiadowczy Sztabu Głównego Ludowego Wojska Polskiego 1944-45. Doświadczenia kadry kierowniczej oraz życiorysy wywiadowców. Ciekawe opracowanie. Polska przedwojenna, wojenna, pod okupacją niemiecką, pod okupacją sowiecką w kropelce. Z tych życiorysów piękne obrazy się rysują. Społeczeństwo polskiego, no właśnie w tych trudnych czasach. To powinno się ukazać, już jest gotowe, w tej chwili przepisy sprawdzam. No i ukazało się kilka artykułów, między innymi tam, gdzie pan jest, tom drugi wspomnianego opracowania pana doktora Skubisza, pierwsze powojenne operacje agenturalne oddziału drugiego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Również materiały zebrałem, prawda, w tym czasie i to się właśnie ukazało w Szczecinie. Także kilka publikacji opracowałem, bazując na materiałach, które zebrałem w okresie wspomnianych 6 lat pracy.
Panie doktorze, książka była recenzowana przez dyrektora Wojskowego Biura Historycznego profesora Sławomira Cyńskiewicza i Pawła Piotrowskiego. To jeszcze warto dodać. Dużo uwag zgłosili panowie?
Chciałem powiedzieć, że to były bardzo pozytywne recenzje, z czego się bardzo cieszę. No wycięto jeden rozdział, mianowicie ja w ostatnim rozdziale chciałem jak gdyby pokazać całość wysiłku, w zarysie oczywiście, całość wysiłku wywiadowczego noszonego przez Polaków w okresie II wojny światowej, więc tam opisałem różne instytucje. No, szanowni recenzenci zechcieli zwrócić uwagę, że odbiega to od tematu, w związku z czym ten rozdział wyciąłem, ale generalnie były to pozytywne oceny. A do pana profesora Cyńskiewicza trafiłem przez przypadek, jako że no, ja nie powiedziałem panu dyrektorowi, ale po zakończeniu pracy archiwalnej przez 2 lata biegałem po Warszawie i szukałem wydawcy. Przyznam, że byłem w kilku zacnych wydawnictwach i wszędzie słyszałem to samo. Proszę pana, to jest opracowanie niszowe, to się więcej jak 100-200 egzemplarzy nie sprzeda. Trzeba zdobyć dofinansowanie w wysokości 42 tysięcy i wtedy panu książkę wydamy. To, co było ciekawe i śmieszne, to było to, że ja byłem w różnych wydawnictwach, a kwota, którą mi podawano, była dokładnie taka sama. Nie miałem takich pieniędzy, w związku z czym nie wydałem nigdzie indziej. Natomiast na jakiejś konferencji, bodaj w Słupsku, spotkałem pana profesora Cyńskiewicza, tam była konferencja, miałem jakieś wystąpienie i zapytałem, czy nie byłby zainteresowanym rozważeniem możliwości opublikowania przez Wojskowe Biuro Historyczne mojego opracowania. Niech on wyśle, zobaczymy. Olbrzymiemu zaskoczeniu, bo nie spodziewałem się. Decyzja była pozytywna. Proszę pana, to jest interesujące opracowanie. Wydamy to, a ponieważ ja nie mam własnego wydawnictwa, w związku z czym poprosimy Instytut Pamięci Narodowej o zaangażowanie i jej wydanie. No i tak wyznaczy, trafimy do pana profesora Cyńskiewicza, trafimy do IPN-u.
I dzięki temu mamy książkę przed sobą. No, zmierzając teraz do celu, odwołując się do tego, co jest treścią pana pracy, pana książki. Panie doktorze, czym był oddział wywiadowczy Sztabu Głównego Ludowego Wojska Polskiego? W ogóle jak powstał? Jakie ma swoje korzenie?
Długa historia, gdyby no, chcieć opisać, prawda, ten temat, no, zajęłoby to dużo czasu. Generalnie znaczy widzieć należy, że oddział wywiadowczy...
Znaczy, może inaczej. Panie doktorze, mamy taki bardzo mityczny, ale to też takie już pokolenie starsze, nawet bym powiedział moje, 40-50-latków wzwyż. No, oglądaliśmy wszyscy w zasadzie Kapitana Klossa, serial Cztery Pancerni Pies, wiele innych filmów, które powstawały w okresie tak zwanym minionym, no bo III RP nie bardzo obfitowała w filmy o Wojsku Polskim, o II wojnie światowej, jeśli już to jakieś były poszczególne seriale. No i taki mityczny, trochę idylliczny obraz tego okresu. Pan ten idylliczny obraz swoją pozycją jednak łamie. Pokazuje bardzo, można powiedzieć, korzenie sowieckie całej tej placówki, czy zależności sowieckie z Sowietami.
Dyrektorze, oddział wywiadowczy był elementem składowym Sztabu Głównego. Sztabu Głównego Ludowego Wojska Polskiego. Jak ten sztab powstał? 20 lipca 1934 roku wojska sowieckie wkroczyły na tereny Zabóg, czyli mówiąc inaczej na tereny, które Sowieci uważały, że to są tereny polskie, chociaż no, faktycznie wtedy jeszcze nie było żadnych porozumień i granica polska przebiegała daleko na wschodzie. Wraz z armią sowiecką Bóg przekroczyła armia polska sformowana w Związku Sowieckim. To było gdzieś około 90 tysięcy żołnierzy i chwileczkę później, bo to był chyba 15 sierpień, Sztab Generalny Armii Czerwonej wydał dyrektywę nakazującą utworzenie Frontu Polskiego. Była to wizja taka, że w oparciu o młodzież, ludność, która zamieszkuje właśnie tą Lubelszczyznę, tereny Lubelszczyzny, utworzone zostaną trzy armie, w której w każdej armii miało być po 4 dywizje. No i organem dowodzenia nad tymi trzema armiami miał być Sztab Główny. Natomiast etat, na podstawie którego sformowano wspomniany oddział, sformowano Sztab Główny, to był etat sowieckiego dowództwa, polowego dowództwa frontu. I tak to było faktycznie. Natomiast u nas nazwano to sztabem głównym. Elementem składowym tego sztabu głównego był oddział, wspomniany oddział wywiadowczy. Miał on zbierać informacje o nieprzyjacielu w przewidywanym pasie natarcia frontu polskiego na głębokość zadań przewidzianych dla tego frontu. Takie były założenia i takie zadania by ten front realizował. Pod koniec listopada, na skutek generalnie dezercji w miesiącu wrześniu, październiku, listopadzie z pierwszej armii, z drugiej armii i braku chętnych do służby w tak zwanym Ludowym Wojsku Polskim, zrezygnowano z utworzenia trzeciej armii Wojska Polskiego, zrezygnowano z utworzenia Frontu Polskiego. Na dobrą sprawę na ponad pół roku wspomniany sztab główny, jak i oddział wywiadowczy pozostały bezczynne, ponieważ już zostały utworzone, obsada personalna jakby była obsadzona, natomiast i sztab główny, i oddział wywiadowczy nie realizowały w pełni tych zadań, które by realizowały, gdyby front polski został utworzony. Oddział wywiadowczy natomiast od połowy października zaczął szkolić wywiadowców narodowości polskiej do działania na tyłach armii niemieckiej. Wywiadowcy przygotowani byli do działania na terenie Polski. No i tak zapoczątkowane zostało szkolenie. Nie zostali oni desantowani na tereny okupowanej Polski, Kielecczyzny, gdzieś tam Śląska, Częstochowy i tak dalej, a zostali wykorzystani. Pierwsza operacja miała miejsce pod koniec stycznia w operacji berlińskiej, czyli w okresie przygotowawczym do operacji berlińskiej. I ci nasi wywiadowcy, 80 osób w 21 grupach wywiadowczo-dywersyjnych, były dwa rodzaje jak gdyby grup, ale generalnie to były grupy wywiadowcze, jak je będę nazywał, oraz jednego łącznika, czyli razem 81 osób, wszyscy desantowani byli na terenach III Rzeszy. Taka w zarysie byłaby jak gdyby historia powstania wspomnianego działu wywiadowczego.
Ja tylko dodam, że zamieścił pan też wszystkie te meldunki działalności grup wywiadowczych, które pan wymienił, 21.
Tak, no znaczy to jest podstawowy materiał do zaprezentowania, co te grupy robiły na zapleczu armii niemieckiej, ale tam nie ma 21 jak gdyby sprawozdań z działalności na tyłach armii niemieckiej, ponieważ część grup zginęła i nie napisała swoich sprawozdań i o ich działalności niewiele wiemy. Część udało się otworzyć na podstawie jakichś szczątków informacji, innych dokumentów, innych materiałów. No i ja to zrobiłem. Także w rozdziale trzecim zaprezentowana jest działalność grupy wywiadowczych, wywiadowczo-dywersyjnych po desantowaniu na tyłach armii niemieckiej w 1945 roku.
Jaki był skład osobowy tych grup wywiadowczych?
Generalnie werbowana była młodzież w wieku 19, 22, 23 lat. Było kilka osób w okolicach 30, dwóch chyba w okolicach 40, dwie osoby. Natomiast generalnie była to młodzież. w połowie była to młodzież spośród tych desantowanych wywiadowców, bo jeszcze było ponad 30, którzy nie byli desantowani, którzy gdyby się wojna nie skończyła, znaczy byli przewidziani na późniejszy czas. Mówiąc inaczej, połowa z tych ludzi miała podstawowe wykształcenie, a 10% nawet nie miało podstawowego wykształcenia, czyli byli to bardzo, bardzo nisko wykształceni ludzie. Były to osoby, które w większości nie miały wyszkolenia wojskowego. Bardzo niewiele osób miało przeszkolenie wojskowe.
No to na ile tacy ludzie są, czy byli raczej przydatni?
Oczywiście, że należało szukać innych osób. Przede wszystkim w związku z sytuacją polityczną, którą sowieckie czynniki polityczne narzuciły dla wyzwalanej przez Sowietów Polski, decydowały o tym, że członkowie Armii Krajowej, które było, przypomnijmy, około 370 tysięcy zaprzysiężonych członków, które zgoda, że większość nie miała broni, ale to byli zaprzysiężeni ludzie i w tej grupie byli doskonali kandydaci do wywiadu, znający języki, znający Niemcy. No dużo by mówić, to na pewno byli doskonali kandydaci, znaczy do wywiadu, ale znaczy władze sowieckie zadekretowały, że Armia Krajowa jest wrogiem, że oficerów należy internować, aresztować, szeregowców przekazać do pułków zapasowych i wcielić do pierwszej lub drugiej armii Wojska Polskiego. W związku z czym jak gdyby ten obszar werbunkowy no, nie został wykorzystany. Nie potrafiono dogadać się z NKWD, by podebrać partyzantów z polskiego sztabu partyzanckiego. Polski sztab partyzancki miał w swoim składzie Polski Samodzielny Batalion Specjalny i tam przeszkolenie przeszło 2000 partyzantów, którzy działali na Białorusi, na Ukrainie, nawet znaczy na terenie Lubelszczyzny. I to byli świetni kandydaci, ponieważ przez rok, dwa, trzy byli w partyzance. Doskonale się nadawali do działań na tyłach wroga. No nie skorzystano z tego, nie potrafiono się dogadać. W związku z czym chwytano młodzież z zapasowego pułku, znaczy z komend, rejonowych komend uzupełnień. Jeżeli tylko młody człowiek wspomniał gdzieś, prawda, że był w Niemczech, że zna troszkę odrobinę niemiecki, no to od razu, znaczy, brany był do oddziału. Priorytetem była znajomość niemieckiego i to był błąd, to był tragiczny błąd, to było dobre, gdyby chłopcy działali na terenie okupowanej Polski, ale do działania na terenie III Rzeszy potrzebne były inne umiejętności, inne kwalifikacje partyzanckie, żeby w zimę, a ci nasi ludzie działali od końca stycznia do końca kwietnia, czyli znaczy to jest kilka tygodni zimy i kilka tygodni wczesnej wiosny, czyli w warunkach bardzo niekorzystnych. Potrzebne były umiejętności partyzanckie, jak rozpalić ognisko, jak zrobić szałas. Przecież nikt im nie dawał śpiworów, nikt im nie dawał namiotów. Oni musieli improwizować. Te doświadczenia partyzanckie świetnie by się przydały, a takich osób z przygotowaniem partyzanckim było niestety niewiele, około 25%.
Panie doktorze, a jak wyglądało takie szkolenie wywiadowcze? Jaki był zakres w ogóle tego szkolenia wywiadowczego tych osób?
No znaczy, dużo by mówić, panie redaktorze, no generalnie była to improwizacja szkolenia w ocenie szefa oddziału wywiadowczego, pułkownika Głosińskiego. Szkolenie trwało 4-6 tygodni. Z moich ustaleń wynika, że niektóre grupy przebywały w oddziale, co wcale nie jest równoznaczne z uczestniczeniem w szkoleniu, nawet przez 3 miesiące, czyli przez 90 dni. To szkolenie odbywało się na prywatnych kwaterach, czyli ci nasi ludzie nie występowali w mundurach, tylko w prywatnych ubiorach. Kwatera była wynajęta, no i tam przychodzili instruktorzy i uczyli ich, znaczy jak obsługiwać się z bronią, jak znaczy posługiwać się mapą, terenoznawstwo. Wyjeżdżali gdzieś do lasu na strzelania, uczono ich saperki, minowania, jakichś bardzo podstawowych umiejętności, które no, wywiadowca powinien posiadać, ale raz jeszcze, to było bardzo prymitywne szkolenie, jak bardzo, to najlepiej widać w przytoczonym przeze mnie kilku zdaniach napisanych przez ONGiS, dowódcę pierwszej kompanii specjalnej, pierwszego batalionu szturmowego, no obecnie generała dywizji stanu spoczynku Jana Kempare, który napisał: wyszkolenie wywiadowcy zajmowało kilka lat ciężkiej pracy, żeby wyrobić umiejętności, wyrobić nawyki. Dlaczego? Bo te umiejętności, nawyki, one decydowały o życiu lub śmierci na terenie przeciwnika. Ci nasi chłopcy pojęcia nie mieli, za wyjątkiem kilku grup, gdzie byli ludzie mający za sobą tradycje partyzanckie, tradycje mające doświadczenia partyzanckie, pozostali takich doświadczeń nie mieli i popełniali tragiczne błędy. Na przykład wywiadowca nigdy nie powinien otwierać ognia, powinien się ukryć, uciec, zamaskować, nie otwierać ognia, ponieważ otwarcie ognia równało się z tym, że chwilę później będzie obława i z obławą 3-4 ludzi nie ma oczywiście szans. No a niestety ci nasi wywiadowcy, nie mając takich nawyków, takich doświadczeń, chowali się w niepotrzebne strzelaniny i ginęli.
Jakie były główne zadania tych grup wywiadowczych?
Zadania były takie same. Rozpoznać w rejonie działania, jakie siły nieprzyjaciela się znajdują, czy są linie umocnień, okopy, czy są zgrupowania czołgów, artylerii, jakie jednostki są, znaczy jakie dywizje, jaki jest transport. My jako, że znaczy grupy działały na zapleczu nieprzyjaciela, w związku z czym bardzo ważne było, prawda, przerzucanie sił na front odbywało się liniami kolejowymi, więc informowanie, prawda, na jakich liniach, ile transportów kolejowych, z jakim sprzętem zostało dostarczonych, zostało wysłanych. No i wysyłali w meldunkach, prawda, że na trasie takiej, dnia tego i tego przejechało 19 szalonów, załóżmy, z czego 10 z czołgami, tyle i tyle wagonów, prawda, z artylerią, tyle i tyle wagonów z wojskiem. I to były bardzo cenne informacje dla dowództwa pierwszego frontu białoruskiego, pierwszego frontu ukraińskiego, no bo one mówiły, gdzie nieprzyjaciel koncentruje swoje siły, gdzie należy się spodziewać oporu, ale równie cenne były informacje, że w rejonie działania grupy nie ma nieprzyjaciela, nie ma linii umocnień, nie ma czołgów, nie ma lotnisk. To świadczyło o tym, że z tego obszaru nie można się spodziewać jak gdyby uderzenia w czasie, kiedy będzie rozpoczęta operacja berlińska.
Jednym z zadań tych grup wywiadowczych, tak jak pan pisze na łamach swojej książki, było organizowanie i dbanie o właściwy przebieg operacji desantowych.
Operacje desantowe to był jeden z elementów operacji wywiadowczych. Najpierw tych ludzi należało desantować w miarę w rejonie, do którego byli przewidziani. Grupa po desantowaniu powinna odskoczyć na 5, 10, 20 kilometrów, im dalej, tym lepiej. Znaleźć jakąś kryjówkę, tak zwaną bazę, czyli znaczy zrobić szał, rozpalić ognisko, coś sobie ugotować. Najpierw znaczy ci ludzie powinni fizycznie przeżyć, prawda, a następnie rozpocząć działalność wywiadowczą, czyli wykonywać zadania, które zostają powierzone. Część zrzutów tych operacji desantowych wykonywano z dala od rejonów, do którego mieli trafić. W jednym przypadku było to nawet 200 kilometrów, czyli bardzo, bardzo daleko.
W ramach tych organizacji agenturalnej łączności, w ramach działania tych grup wywiadowczych, bo organizacja Łączność. Niezwykła rola radiotelegrafistów i to, czym pan pisze, węzłów radiowych. Co pan ma nam?
Panie redaktorze, dużo by powiem mówić na ten temat. Akurat Łączność agenturalna jest mi bliska. Z młodych lat, w czasie pełnienia służby, zajmowałem się szkoleniem żołnierzy obsługujących radiostacje specjalne, radiostacje wywiadowcze. Mówiąc inaczej, bez łączności działalność grupy wywiadowczej jest bezcelowa, ponieważ nie jest w stanie przekazać tego, co widzi, co zlokalizowała. w związku z tym wyszkolenie radiotelegrafistów, szczególnie radiostacji specjalnych, tych małych mocy działających w grupach wywiadowczych, było bardzo ważne, podobnie jak i operatorów na węźle łączności, z tym, że na węźle łączności no, sytuacja była inna. Tam sobie żołnierze, radiotelegrafiści siedzieli w ciepłych pomieszczeniach radiostacji. Temperatura musiała być wysoka, żeby sprzęt, prawda, znaczy nie zamarzł, nie uszkodził się. Natomiast w terenie ten radiotelegrafista, mówimy o styczniu, lutym, marcu, gdzie temperatura, prawda, była na poziomie zera, kilka stopni powyżej zera, stosniałymi palcami wystukiwał kolejne, prawda, kolejne literki, kolejne cyferki meldunków wiadowczych. Była to bardzo ciężka robota, ale znaczy ona decydowała o sukcesie i o wynikach grupy wiadowczej. Jak cenne były to meldunki, pozwolę sobie wspomnieć, że ja zrobiłem taką kalkulację, podliczyłem koszty pensji oficerów, chorążych, podoficerów zawodowych. No i z tego wyszło, że jeden meldunek wywiadowczy to był koszt chyba około 17 tysięcy złotych, z tego co pamiętam, czyli to było, przepraszam, 15 tysięcy złotych, czyli to było około 17 pensji oficera w stopniu kapitana, ale to jest zła kalkulacja, ponieważ do tej kalkulacji należałoby doliczyć wartość sprzętu radiostacji, uzbrojenia, wyżywienia. Nie miałem danych, nie mogłem tego zrobić, ale można przyjąć, że koszt jednego meldunku wywiadowczego z zaplecza frontu wynosił około 3-letniej pensji kapitana, czyli pensja wynosiła około 800-850 zł, czyli taka była jak gdyby wartość, tak cenne były te meldunki, prawda, otrzymywane z zaplecza frontu.
Z tego, co pan w książce pisze, powołując się też na różne źródła, czy to Wojskowego Biura Historycznego, czy Instytutu Pamięci Narodowej, z tego wynika no, taka rzecz, że sprawa przez wiele lat była niejawna, żeby nie powiedzieć wprost tajna, tak jak pan na początku to o tym wspominał. Dlaczego tak długo trwał ten proces przebijania się do wiadomości z grupami wywiadowczymi? Znaczy, dlaczego to było tak głęboko skrywane, ukrywane?
Panie redaktorze, szanowni państwo, instytucje wywiadowcze, służby specjalne przepadają za chomikowaniem swoich dokumentów i rzadko, bardzo rzadko, niezwykle rzadko publikują swoje dokumenty. No pozwolę sobie zwrócić uwagę, że w sprawie śmierci generała Sikorskiego w Gibraltarze no do tej pory dokumenty brytyjskie nie są ujawnione, a przedłużone zostały o kolejne 50 lat, to znaczy zakaz ich publikowania został przedłużony o 50 lat, czyli gdzieś około 2040 roku, jeżeli nie zostanie przedłużona jak gdyby klauzula, badacze, historycy będą mogli do tych dokumentów dotrzeć. Nie można się dziwić, że służby jak gdyby chronią dokumenty, ponieważ chcą chronić swoich ludzi. W przypadku grupy wywiadowczych, oddziału wywiadowczego być może, że nie postąpiono rozsądnie. Dlaczego? Ponieważ to byli ludzie, którzy działali w okresie wojny. Tam nie ma i nie było informacji, które by no, w jakiś sposób mogły wpłynąć na bieżącą działalność wywiadu. Natomiast należało pokazać ludzi, żeby ci ludzie mieli satysfakcję, że o nich Polska nie zapomina, że docenia ich wysiłek, docenia przelaną krew. Nie zrobiono tego. Dopiero powstanie Instytutu Pamięci Narodowej, ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej, przekazanie dokumentów sił specjalnych, w tym wywiadu Zarządu II Sztabu Generalnego, spowodowało, że udostępniono niektóre dokumenty, bo był znaczy zasób niejawny. No i na tej podstawie historycy mogli podjąć badania, nie tylko związane z wywiadem, ale z działalnością służb specjalnych.
Taką wklejką między okładką a stronami tytułowymi książki jest taka jako wklejka zamieszczona mapa rejony desantowania grup wywiadowczych. Na tej mapie szczególnie dużo tych desantów, mniej lub bardziej udanych, bo rozumiem, że te wszystkie przekreślone czasze spadochronów to są te nieudane desanty, one się odbywają głównie na terenie obecnych i ówczesnych północnych Niemiec, na przełomie kwietnia i maja 1945 roku. Dlaczego właśnie tam, w sporej odległości na północ od Berlina?
Panie redaktorze, te spadochroniki, które pan widzi na mapce, one pokazują rejony, gdzie grupy były desantowane, natomiast one wcale tam nie musiały zginąć. Niektóre zginęły odrobinę dalej, 30, 50, 100 kilometrów dalej, bo dostały polecenie przemieszczenia się. Przekreślone znaczy spadochrony świadczą o tym, że grupa została rozbita lub zginęła zaraz po desantowaniu. To jest pierwsza informacja. Tam są daty, kiedy grupa była desantowana, kiedy została rozbita lub zginęła, lub kiedy zakończyła działalność. Dlaczego Mecklenburgia? No widzi pan, to jest jedna z kwestii, którą mogę przedstawić tylko w postaci hipotezy, według mnie oczywistej, ale to jest tylko hipoteza. Mianowicie samoloty nie miały żadnych przyrządów nawigacyjnych, nie było radarów, nie było radionamierników, w związku z czym te samoloty, które latały, Litki, DC-3, prawdopodobnie w bezksiężycowe noce wybierały trasę do Bałtyku, żeby zobaczyć Zalew Szczeciński, żeby zobaczyć morze, bo to mogło być widoczne. I następnie skręcały ostro w lewo, 90 stopni w lewo i znaczy tam dostrzegało błyszczące jezioro Müritz. Przy jeziorze Müritz była silna baza lotnictwa niemieckiego Rechlin. Po przyleceniu kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów tam desantowano grupy, ale to jest tylko domniemanie. Z drugiej zaś strony ten rejon, trzeba pamiętać, był bardzo ważny dla dowództwa pierwszego frontu białoruskiego, ponieważ planując operację natarcia na Berlin, spodziewano się, że być może są jakieś zgrupowania, które nie zostały wykryte, które mogą wykonać uderzenie z północy, właśnie z tych mecklenburskich lasów, gdzie no, są potężne lasy, znaczy, i takie uderzenie mogłoby zakłócić operację, mało tego, doprowadzić do strasznych strat. W związku z czym desantowanie tych grup w rejonie jeziora Müritz w pobliżu Pritzwalk i tak dalej, wynikało prawdopodobnie znaczy z trudności nawigacyjnych. Po drugie, akceptowane było przez oddział wiadowczy pierwszego frontu białoruskiego, do którego tak przy okazji spływały te meldunki. I dzięki tym meldunkom wiedziano, że żadnych potężnych zgrupowań wojsk tam nie ma, niemieckich wojsk.
Jaka była przydatność? Patrząc na całą charakterystykę przemieszczania się wojska, przede wszystkim Armii Czerwonej, jaka była generalnie przydatność oddziału wywiadowczego sztabu głównego? Znaczy uzysk informacji, to wszystko, co się składa na taką pragmatykę działania danej jednostki, danej służby.
Grupy wywiadowcze nie realizowały zadań na potrzeby polskich armii. Dwie grupy tylko, znaczy były w pasie natarcia drugiej armii Wojska Polskiego. Pozostałe grupy, wszystkie grupy realizowały zadania na potrzeby pierwszego frontu białoruskiego, oddziału wiadowczego pierwszego frontu białoruskiego. No i to były, tak jak wspomniałem, nadzwyczaj cenne informacje. Te informacje pozwalały zaplanować i konsekwentnie zrealizować operację berlińską, która, jak wiadomo, po dwóch tygodniach doprowadziła pierwszy front białoruski na ulicę Berlina.
A co wynika z, tak jak pan przeanalizował te meldunki, które są zawarte w rozdziale trzecim grup wywiadowczych, czy grup wywiadowczo-dywersyjnych, Wisła, Tadeusz, Niemen. Jaki obraz rysuje się generalnie działań grup wywiadowczych?
Przede wszystkim obraz bardzo niezwykle trudnej służby, niezwykle niebezpiecznej służby. Raz jeszcze, gdyby ci nasi chłopcy, a i dziewczęta, bo było kilka dziewcząt tak przy okazji w tych grupach wywiadowczych, działali na terenie okupowanej Polski, no przyjmijmy, że byłoby bardzo dobrze. Mieliby żywność, mieliby informacje od ludności, mogliby się przespać w stodole gdzieś tam, prawda, u leśniczego. Natomiast oni działali wszyscy na terenach III Rzeszy. Zagrożenie było ogromne. Każda osoba, która ich dostrzegła, ściągnąć mogła znaczną odławę, no w rezultacie śmierć. Obraz, który stoi przed oczyma, to jest obraz bardzo trudnej służby. Nie mieli namiotów, nie mieli śpiworów, nie mieli nawet butów filcowych, co piechota miała. Chodzili w jakichś takich pantoflach, w czymś takim. Te buty się w śniegu, w grząskim gruncie zimy, wiosny rozsypywały. Spali w szałasach zrobionych z gałęzi. Jako podkład to była ściółka z drzew, gałązki, znaczy tam na grubości 10-15 centymetrów, żeby nie odmrozić, prawda, nerek. W takich warunkach ci ludzie działali. No były to skrajne, trudne warunki. W piechocie nie było tak. W piechocie ludzie walczyli, ale znaczy wraz z zakończeniem walki wracali do swojej kompanii, swojego batalionu, pułku. Tam czekała ciepła kuchnia, tam czekała jakieś ruiny budynku, w którym się można było przespać, rozpalić ognisko. Wywiadowcy tak nie mieli. Była to skrajnie trudna służba i ci nasi ludzie w takich warunkach działali i wykonali zadania, które zostały im powierzone w większości.
Ale w pewnym momencie ten obraz zmienia się, gdyż dochodzi chociażby Wydział Spraw Zagranicznych, to znaczy jak gdyby wraz z przesuwaniem się Armii Czerwonej, no, buduje się pewnego rodzaju struktura, jakby powiedziano, wyzwalanych czy zajmowanych państw. No i pojawiają się pewne trudności. Pojawiają się trudności polegające chociażby na tym, że jest podziemie niepodległościowe, antykomunistyczne podziemie niepodległościowe. Co się w tych sprawach dzieje?
Panie dyrektorze, szereg elementów zechciałbym poruszyć. Generalnie widzieć trzeba, że 8 maja 1945 roku zakończyła się wojna w Europie. Oddział wywiadowczy funkcjonował jeszcze do końca lipca. Od 1 sierpnia ten oddział został przekształcony w oddział drugi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Zmieniła się struktura, ale ludzie pozostali ci sami. Część oficerów sowieckich wyjechała, natomiast część pozostała w tym oddziale. Jeszcze tuż po zakończeniu wojny z tego oddziału kierowani byli na tereny okupowanych Niemiec, okupowanych przez armię brytyjską, amerykańską, francuską, nasi wywiadowcy. Tylko teraz uwaga, do połowy 1946 roku ci ludzie nie prowadzili rozpracowania armii obcych, brytyjskiej, amerykańskiej, francuskiej. Prowadzili rozpracowanie tylko polskich sił zbrojnych. Tylko to ich interesowało, takie zadania otrzymywali. Byli tak zwani agenci marszowi. Po 2-3 miesiącach pobytu na terenie Niemiec przechodzili przez zieloną granicę nielegalnie z podrobionymi dokumentami i w drugą stronę też przechodzili przez zieloną granicę nielegalnie, no, z informacjami, co tam widzieli i tak dalej, składali sprawozdania. Już w miesiącu w sierpniu pułkownik Głosiński miał pełną informację o polskich siłach zbrojnych na zachodzie, jakie dywizje, jakie pułki, jaka liczebność, jakie uzbrojenie. Te informacje przekazali wywiadowcy, tak zwani agenci marszowi. Po zakończonej wojnie zaczęto budować instytucje, które miały wspierać władze polskie w odzyskaniu zrabowanego przez Niemców mienia, w ewakuacji Polaków, którzy znaleźli się na terenach okupowanych Niemiec, do Polski, w nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z państwami koalicji, Wielką Brytanią, Armią Amerykańską. No i w ten sposób zorganizowano polską misję wojskową we Francji z pułkownikiem Naszkowskim. W ten sposób powstawały znaczy misje repatriacyjne, windykacyjne, gdzie znaczy ulokowano agentów, ale teraz śmieszna sprawa. Do miesiąca grudnia, czyli od miesiąca maja do miesiąca grudnia, te struktury, o których wspominam, nie były podporządkowane oddziałowi drugiemu. Dlaczego? Ponieważ w oddziale drugim nie było nikogo, kto by się znał na działaniach agenturalnych. Pod koniec lipca zwolniono w niejasnych okolicznościach pułkownika Głosińskiego. Jego następca, pułkownik Domaracki, był świetnym specjalistą od prowadzenia zwiadów pierwszej armii, był szefem zwiadu pierwszej armii Wojska Polskiego, ale jak przed wojną nie obejrzał filmu o jakichś działaniach agenturalnych, to najmniejszego pojęcia nie miał o agenturze, w związku z czym to nie była kompetentna osoba i te działania do grudnia organizował generał Spychalski. Natomiast w miesiącu listopadzie od grudnia kierowanie oddziałem wiadowczym przejął pułkownik, mianowany na pułkownika Wacław Komar. I wtedy, znaczy, te istniejące już jak gdyby struktury podporządkowane zostały oddziałowi drugiemu, jeżeli chodzi o działalność wiadowczą, bo realizowały działalność jak gdyby merytoryczną, prawda, misja repatriacyjna, ewakuacyjna i tak dalej. Natomiast zadania wywiadowcze poprzez ludzi, którzy tam byli agentami, już docierały takie meldunki bezpośrednio do pułkownika Komara.
Każda działalność wywiadowcza jest obarczona, czy narażona na penetrację przez inne służby, czy też na działalność kontrwywiadowczą tych służb, którymi jest zainteresowana. Czy oddziały wywiadowcze były szczelne dla Niemców?
Ciekawe pytanie, panie redaktorze. W części końcowej tajemnicy oddziału wiadowczego pozwoliłem sobie podnieść kilka kwestii. Jedną z nich jest właśnie możliwość penetracji oddziału wiadowczego przez aparat bezpieczeństwa, może i wywiadu III Rzeszy. No i tak szczerze, kilka osób podpada pod definicję działań agenturalnych na rzecz III Rzeszy. Jest tam pokazany człowiek o nazwisku Franiak, który trafił na przeszkolenie do oddziału wiadowczego. On się przyznał, że był na robotach w Niemczech, został zwerbowany przez Gestapo, przerzucili go do Polski, ale żadnej działalności nie prowadził. No oczywiście SMIERSZ i nasza informacja wojskowa, jak się dowiedziałam, to aresztowała chłopaka i mam wątpliwości, czy wyszedł żywy z tych przesłuchań, jako że ludzie ze SMIERSZy bardzo źle traktowali wszystkie osoby podejrzane. Jest inna osoba, na którą wręcz złożono donos, to jest Nowak, chorąży, dowodził grupą. Jego radiografista, który był Serbem, uciekł wraz z radiostacją i nadawał, Niemcy poprzez niego nadawali fałszywe meldunki do oddziału wiadowczego. Ostatni meldunek nadano 5 maja. Szef oddziału gdzieś chyba w lipcu skierował sprawę do informacji wojskowej. No, najbardziej interesującą to jest sprawa tak zwanego kaprala Bruno Novi. Patrząc przez pryzmat moich doświadczeń życiowych, mojej wiedzy, no wszystko wskazuje na to, że on jako jedyny w czasie wykonywania zadań na tyłach armii niemieckiej był świadomym agentem aparatu bezpieczeństwa III Rzeszy. Bardzo, bardzo chyba zaszkodził działalności grupy, w której funkcjonował. Tak, trzeba potwierdzić. Wydaje się, że w kilku przypadkach, ale tylko w kilku, niemiecki aparat bezpieczeństwa zapewnił sobie możliwość penetracji, ale jest inna sprawa, czy miał możliwość dotarcia do tych agentów. No i tu odpowiedź może być negatywna. Z wyjątkiem Brunonowi wydaje się, że raczej takiej możliwości nie miał.
Pan też w jednym z końcowych rozdziałów poświęca uwagę rozpoznaniu przez oddział wywiadowczy polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Jakiego rodzaju to było zainteresowanie owych grup wywiadowczych? Co ustalali, jaką wiedzę chcieli mieć ci ludzie?
Panie redaktorze, musimy zapomnieć, takie zadania nie były realizowane w okresie wojny. Takie zadania stawiano tak zwanym agentom marszowym po zakończonej wojnie. Rozpracowanie polskich sił zbrojnych na Zachodzie, czyli dotarcie do ośrodków Murnau, innych ośrodków, gdzie przebywali polscy oficerowie, polscy żołnierze, zbieranie informacji, co mówią, nastroje i tak dalej. Te informacje, jak wspomniałem, po 2-3 miesiącach przenoszono przez granicę do oddziału wiadowczego, tam pisano sprawozdania, ale to realizowano po wojnie i to było podstawowe zadania oddziału drugiego sztabu Generalnego Wojska Polskiego w okresie powojennym do połowy 1946 roku. Później ten oddział przystąpił do rozpracowania armii brytyjskiej, amerykańskiej.
Pan pokusił się o pewnego rodzaju ocenę efektywności operacyjnej grup wywiadowczych. No jaka ona była de facto?
No to zależy, zależy, jakie przyjąć kryteria oceny. Gdyby przyjąć kryteria oceny, jakie obowiązują, no może nie teraz, bo współczesnych wojsk specjalnych nie znam, ale z czasów mojej młodości, lat 70., 80., no to, to efektywność była bardzo niska. Bo co decydowało o tej efektywności? Ilość przekazywanych meldunków, a tych meldunków przekazywano mało, mało, bardzo mało. Z czego to wynikało? To wynikało przede wszystkim z baterii, które się rozładowywały. I znaczy mało tych meldunków wychodziło. Wydaje się, że tylko trzy grupy bardzo efektywnie działały, potrafiły znaleźć zasilanie. No i znaczy tych meldunków wysyłały dużo więcej. To jest grupa Wisła 1, Wisła 2, Szatan. Natomiast w pozostałych grupach no tylko po kilka meldunków przekazywano. W związku z czym, gdyby przyjąć ocenę przez pryzmat możliwości dostarczania informacji wiadowczych z lat 70., 80., lat moich młodości, tak przekazy, to należało przyjąć, że to rozpoznanie wyglądało słabo. Ale gdyby spojrzeć z innej strony historycznej, to może się okazać, że to był bohaterski wysiłek. Dlaczego? Tak zwana Armia Ludowa posiadała kilkadziesiąt radiostacji wywiadowczych, kilkadziesiąt radiostacji, a ilość meldunków wcale nie była większa, wcale nie była większa. Mieli super warunki, działali na terenie okupowanej Polski, mieli dużo osób, 7,5 tysiąca ludzi będących w oddziałach partyzanckich Armii Ludowej, a meldunków wcale nie było więcej, z czego należało podkreślić 30% to były informacje polityczne, generalnie donosy na Armię Krajową. W związku z czym zależy, jak spojrzeć. Jeśli by spojrzeć przez pryzmat współczesnych możliwości, to ta działalność wyglądała źle. Jeżeli spojrzeć przez odniesienia historyczne, to należałoby docenić olbrzymi wysiłek naszych wywiadowców wniesiony w rozpracowanie zaplecza Armii Niemieckiej w 1945 roku.
Jakie były straty osobowe grup wywiadowczych?
Zginęło 29 wywiadowców i w tym trzy dziewczęta. To były straty na poziomie 36%. Straty śmiertelne.
A w jakich okolicznościach to się z reguły odbywało? To się odbywało w wyniku zrzutów, nieudanych zrzutów, przejęć tych zrzutów?
Nie, nie, nie było żadnych przejęć. Znaczy pierwsza kwestia, grupy desantowane, tuż po desantowaniu wpadały w okrążenie i ginęły, jako że nie odezwały się, prawda? No, w kilku przypadkach wręcz dramaty. Proszę sobie wyobrazić, taka gruba brzoza składała się z trzech dziewcząt. Była tam radiografistka Czigrinowa, nie pamiętam jej imienia. Młodziutka Ukrainka działała w oddziale partyzanckim, przeszła przeszkolenie w szkole łączności młodszych specjalistów wywiadu w miejscowości Sromowo. Czyli to był bardzo doświadczony partyzant i bardzo doświadczona radiografistka. Była tam dziewczyna o nazwisku Wasiak, pochodziła z Łodzi. Pracowała w urzędzie, znaczy niemieckim, znała perfekcyjnie język niemiecki. No i była, dowódcą tej grupy była 20-letnia dziewczyna o nazwisku Poetek, która bardzo się musiała podobać oficerom wywiadu, jako że pluła na wszystko, co polskie, wszystko, co przedwojenne, znaczy było złe. Robiła się na bardzo doświadczonego partyzanta, ale nie wiadomo, czy to jest prawda. Dlaczego? Bo w dokumentach odnotowano, że była w Oświęcimiu. Wraz z trzema dziewczętami z tego Oświęcimia z Auschwitz uciekła. Ja pozwoliłem sobie wykonać telefon do Muzeum w Auschwitz, poprosiłem pracowników, którzy bardzo życzliwie ustosunkowali się do mojej prośby, przebadali sprawę i nie znaleźli takiego nazwiska. Nie znaleźli także, by w terminie, którą ta osoba podała, była jakakolwiek ucieczka, znaczy trzech dziewcząt, w związku z czym być może, że to było bajeranstwo. No i te dziewczęta po desantowaniu zginęły. Przyjmowano, że wpadły do jeziora i utonęły. Własne badania doprowadziły mnie do zupełnie innych ustaleń. Te dziewczęta były desantowane z kukuruśników, samolotów PO2. To były samoloty dwuosobowe. Był pilot i z tyłu jedno miejsce, prawda? I te samoloty, w tych samolotach te dziewczyny marzły. One nie miały super strojów, skórzanych kombinezonów, kabina nie była zamknięta. Jeżeli lot trwał półtorej, dwie godziny, to one były wyziębione, one były tragicznie wyziębione. Skok na spadochronie w okresie lata, to trzeba mieć siłę, energię, sprawność, by wytrzymać uderzenie, tak jakby skoczyć z balkonu z pierwszego piętra, załóżmy na beton. Natomiast jeżeli osoba jest niesprawna fizycznie, jeżeli znaczy była zmarznięta, nie mogła nóg wyprostować, bo siedziała półtorej godziny skulona i wyziębiona, znaczy w samolocie, to mogły się wręcz roztrzaskać, czyli połamały kręgosłupy i zginęły wraz z desantowaniem. Ale to jest tylko domniemanie. Wydaje się, że uzasadnione, ale tylko domniemanie. No, mógłbym dużo opowiadać o tych stratach, ale każdy, kto jest zainteresowany, zachęcam do spojrzenia do
oczywiście odsyłamy zainteresowanych do książki. Panie doktorze, jakie były losy w ogóle tych żołnierzy już po zakończeniu wojny? Co się z nimi działo?
Większość, zdecydowana większość, zaraz po skończonej wojnie była kierowana albo do wojska, albo do aparatu bezpieczeństwa, do UB. W oddziale zostało chyba kilkunastu ludzi, z których w okresie 49-50 roku wymieciono prawie wszystkich. Do lat 80 roku zostało bodaj trzech.
I jeszcze jedna kwestia, można powiedzieć, takiego powrotu do tego, o czym zaczęliśmy rozmawiać. Na ile pełny jest ten zasób archiwalny dotyczący oddziałów wywiadowczych, na którym pan pracował?
Patrząc na dokumenty aparatu bezpieczeństwa, które są no, totalnie zniszczone, no, ponieważ wiele razy jak gdyby wyciągano dokumenty, niszczone dokumenty, no, dzięki czemu ludzie podli, by nie powiedzieć zbrodniarze, mogą dziś wypinać piersi, mówić, służyliśmy dobrze Polsce. W dokumentach wywiadu nie było dostępu dla no, wszystkich, którzy chcieliby sobie tam, prawda, pogrzebać. W związku z tym te dokumenty zachowały się w miarę w dobrym stanie. Na dobrą sprawę nie udało mi się odnaleźć kilku teczek wywiadowców. Nie udało mi się odnaleźć jednego cudownego dokumentu, to znaczy załącznika dokumentu, mianowicie po zakończonej wojnie w lipcu pułkownik Głośnicki, szef tego oddziału, wykonał sprawozdanie na 18 stronach. To sprawozdanie jest załączone w książce jako aneks. Do tego sprawozdania dołączone było kilka aneksów. Dwa z nich były super cenne, mianowicie mapa z rejonami działania grup. Drugi dokument, wykaz desantowanych grup, wykaz imienny desantowanych grup. No i mówiąc inaczej, tam było wszystko, jak się grupa nazywa, nazwiska i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc inaczej, w latach 70. na prośbę jednego z oficerów Akademii Sztabu Generalnego te dokumenty, te dwa załączniki zostały wyjęte jak gdyby sprawozdania, udostępnione tą badaczowi. No i później żadna cenzura, tylko błąd zrobił oficer pracujący w kancelarii, bo nie wpiął tych dokumentów do teczki pierwotnej, a wpiął do jakiejś innej. No i na dobrą sprawę dla mnie te dokumenty są nieosiągalne. Także znaczy w kilku przypadkach ja nawet nie jestem w stanie stwierdzić nazwisk dowódców, radiograficzów, ale tylko w kilku przypadkach. Dlaczego? No ponieważ nie mam wspomnianego zestawienia.
Panie doktorze, żyjemy w epoce obrazu, żyjemy w epoce filmu, żyjemy w epoce wyrazistego obrazu, który do nas przemawia. Co dla pana jest taką najbardziej, nie wiem, ikonograficznym skojarzeniem? Jakiego rodzaju wydarzenia, jak pan myśli, czy odtwarza losy oddziału wywiadowczego Sztabu Głównego?
Ja troszeczkę inaczej chyba patrzę na sprawę, nie patrzę przez potrzeby medialnych przekazów, patrzę z punktu widzenia intelektualisty, historyka zajmującego się historią wojskowości. No i pracuję ten oddział jako jedną z instytucji wywiadowczych, polskich instytucji wywiadowczych, która prowadziła działalność przeciwko III Rzeszy w okresie II wojny światowej. Wysiłek tych naszych 81 osób to jest jakaś cząstka olbrzymiego, niewyobrażalnego wysiłku, jaki włożyli nasi wywiadowcy w okresie II wojny światowej. Panie redaktorze, na ten temat mógłbym kilka godzin chyba mówić. Pan redaktor mnie pozwoli, w związku z czym odnoszę. Zachęcam czytelników do stosownej literatury. Pozwolę sobie wspomnieć, że pamiętać trzeba o enigmie i wpływie naszych kryptologów na powstanie Ultry, dzięki czemu Ultra pozwoliła skrócić wojnę o rok, a być może o 2 lata, czyli zaoszczędzić życie 11-22 milionów ludzi. I nasz wywiad, nasz radiowywiad ma znakomity wkład w ten olbrzymi sukces, że Brytyjczycy mogli monitorować armię niemiecką, znaczy bardzo głęboką. To nasi zainspirowali Brytyjczyków do zajęcia się łamaniem kodów, instruowali, znaczy Brytyjczyków. O enigmie wiemy bardzo dużo, natomiast mało wiemy, nikt tego nie popularyzuje, o działaniu naszych oficerów radiowywiadu w 1939-1940 roku, mającym na celu uruchomienie własnego dekryptarzu we Francji i Wielkiej Brytanii. Poprzez kanał telefoniczny instruowano na bieżąco Tuninga i innych, jak się posługiwać płachtami Zygalskiego. Łamanie kodu Wielkiej Brytanii zaczęło się od Ultry, zaczęło się od płacht Zygalskiego i egzemplarza enigmy, którą utrzymali Brytyjczycy od nas. Pamiętać trzeba o olbrzymim wysiłku wywiadowczym Armii Krajowej, olbrzymi wysiłek, który pozwolił rozpracować niemalże do każdej dywizji siły niemieckie przygotowane do uderzenia na Związek Sowiecki. Czemu Stalin nie uwierzył, tak przy okazji? Trzeba docenić olbrzymi wysiłek polskich cichociemnych, którzy w zachodniej Francji prowadzili wywiad przeciwko III Rzeszy. Ten wywiad był bardzo skuteczny, dzięki któremu Brytyjczycy wiedzieli, jakie są siły we Francji, gdzie są rozmieszczone wyrzutnie V1, V2. Dzięki tym bunkom bombardowano jak gdyby te pozycje. To jest olbrzymi, niewyobrażalny wysiłek. No i pokłonić się należy ludziom, którzy w tym wysiłku uczestniczyli, w tym naszym wywiadowcom z omawianego oddziału wywiadowczego.
Panie doktorze, a do jakiej techniki czy technologii, albo innymi słowy, jakie znaczenie w okresie II wojny światowej w ogóle mieli radiotelegrafiści i węzły radiowe?
Podstawowe. Pan redaktor chciał dostrzec, jakie znaczenie ma łączność. Niech pan zostawi komórkę na 2 dni w domu i zobaczy pan, co się będzie działo wokół pana. Do biura. To samo z naszymi grupami wywiadowczymi i z wywiadem. Na nic się nie zda. Jakakolwiek działalność wywiadowcza, dowodzenie strukturami partyzanckimi, konspiracyjnymi, jeżeli nie ma z nimi łączności. Znaczy, to jest bardzo ważny czynnik. No i też dużo by mówić na ten temat, jak to było zorganizowane w Polsce przez Związek Walki Zbrojnej, Armii Krajową. Generalnie wykonywano raporty pisemne, kilkudziesięciostronicowe, które mikrofilmowano i kurierzy przynosili przez granicę, a wypisy jak gdyby z najważniejszymi informacjami nadawane były drogą radiową do Londynu. Tak wyglądała ta nasza konspiracyjna łączność. Olbrzymi wysiłek wkładała Armia Krajowa, Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa, utrzymanie dobrej łączności najpierw z Francją, a później z Wielką Brytanią, no i z Włochami, bo ośrodek łączności po wyzwoleniu południowych Włoch został przeniesiony do Bari i tam też były radiostacje, które utrzymywały łączność z okupowaną Polską. Szanowni Państwo, mam radosną dla Państwa informację. Jako pierwsi w Polsce możecie spojrzeć prosto w oczy szefowi oddziału wywiadowczemu, pułkownikowi Nikanorowi Gołośnickiemu. W internecie znaleźć można kilka stron z życiorysem pułkownika, natomiast zdjęcia nie pokazał do tej pory nikt. Mnie się udało znaleźć zdjęcie pułkownika i prezentuję to zdjęcie. Jako pierwsi możemy to zdjęcie zobaczyć. kim był pułkownik Głosiński. No, była to osoba urodzona w Brześciu w 1901 roku. Z uwagi na nazwisko, a także miejsce urodzenia, Brześć, można przyjąć założenie, że posiadał dalekie korzenie polskie. Od 20 roku w Armii Czerwonej uczestniczył w wojnie z Polską, od grudnia 20 roku także uczestniczył w wojnie z Polską, a w 1939 roku w wojnie z Finlandią. Do armii wstąpił w 20 roku, był głównym księgowym kontroli robotniczej, kierownikiem składów. Od 23 roku skierowany został do szkoły topograficznej frontu zachodniego, po ukończeniu której został dowódcą plutonu szkolnego pułku artylerii frontu zachodniego w Kijowie. Później był topografem pierwszej rangi oddziału topograficznego i tak życie oficera Gołośnicki upłynęłoby zapewne w jakiejś instytucji topograficznej, gdyby w 1936 roku nie trafił na celownik oficerów Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Armii Czerwonej. Skierowany został na kurs wywiadowczy, który trwał chyba półtora roku, po ukończeniu którego został zastępcą szefa Wydziału Informacyjnego Oddziału Wywiadowczego Sztabu Leningradzkiego Okręgu Wojskowego. Od kwietnia do maja 1942 roku, czyli proszę zwrócić uwagę, że przez prawie rok był szefem oddziału wywiadowczego leningradzkiego, sztabu leningradzkiego frontu, który ciężko walczył w okrążeniu z armią niemiecką. Później został zastępcą, trafił we wrześniu do Polski, został wyznaczony najpierw na zastępcę szefa oddziału wiadowczego, później na pełniącego obowiązki szefa oddziału wiadowczego. Zdymisjonowany został w ostatnich dniach lipca 1945 roku w niejasnych okolicznościach. Tak się w celem zwolnienia. Więc inaczej był już rozkaz jego zwolnieniu, a on o tym nie wiedział. Dowiedział się dopiero, kiedy jakby do niego dotarł. To jest siedziba, pierwsza siedziba oddziału wiadowczego w miejscowości Głusk pod Lublinem. Teraz to jest część Lublina. Zdjęcie zrobione w 2005 roku, wiem, widać jest remont. Teraz na pewno to jest piękny pałacyk przez kogoś zamieszkany. To była druga siedziba na ulicy Beliniaków 4. Przed wojną była to willa oficerska. Później trafił tam oddział wiadowczy. No, a najciekawsza sprawa to jest związana z Warszawą. Proszę zwrócić uwagę, tam na dole jest taki rysunek, no i widać u góry Aleja Marszałka Stalina. Ja to rozrysowałem. Generalnie to jest budynek B przy ulicy, którą my znamy jako Aleje Marszałkowskie. Natomiast w lipcu, sierpniu, do kiedy nie wiem, oficerowie sowieccy Marszałkowską nazwali Aleją Marszałka Stalina. Warto to zapamiętać, nikt chyba o tym nie wie. No, zostało to, prawda, odkryte przy okazji prowadzonych badań. To jest ten budynek ciemny, który tu widać, Marszałkowska 4. To jest była siedziba z sierpnia 1945 roku oddziału wiadowczego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Nieco później oddział wiadowczy tego sztabu przeniesiony został na Koszykową 79. To jest przy filtrach. Tam w tej chwili znajduje się jakaś szkoła biznesu i politechniki. Wspominał tam wielokrotnie o łączności agenturalnej. Tak wyglądał struktura organizacyjna węzła łączności. Były jakieś sekcje, no i tutaj chyba 8 radiostacji, faktycznie było ich 9. Tak wygląda schemat rozmieszczenia w terenie z Łodzi. W Łodzi węzeł łączności lokowany był na terenie wojennego obozu dziecięcego. Tam Niemcy przetrzymywali naszych dzieciaków. Ukazała się niedawno książka poświęcona temu oddziałowi. No, dużo mówić na temat tej struktury. Ona odbiegała od tego, co było na zachodzie. Inaczej był zorganizowany węzeł łączności. Był oddzielny węzeł nadawczy, był oddzielny węzeł odbiorczy. Tu, jak widać, te radiostacje prawdopodobnie nieźle się zakłócały. Ale to na inne spotkanie temat. Tak wyglądała radiostacja wiadowcza Siewier. Leciuteńka, niewielka, no ale baterii miała dużo ciężkich. Analiza składu. prezentowano 80 wiadowców plus jednego łącznika w 21 grupach wiadowczych. 3/4 wiadowców wywodziło się z rodzin robotniczych lub ze wsi, 36% posiadało wykształcenie podstawowe, 11% nie miało nawet takiego wykształcenia, 36% posiadało wykształcenie zawodowe lub gimnazjum, 55% bez doświadczeń wojskowych, 72% bez doświadczeń partyzanckich, 11% deklarowało sympatie lewicowe, 17% sympatie i związki z Związkiem Walki Zbrojnej z Armią Krajową. 50% nie znało w najmniejszym stopniu języka niemieckiego, 17 osób deklarowało znajomość języka na podstawie podstawowym, ale nazwijmy sprawę po imieniu, to jest na poziomie kali być, kali mieć. No tak wyglądało uzbrojenie, pistolet PPS, doskonały do walki w mieście, walki w lesie, no ale już do walki w polu nie bardzo się nadawał, karabin był lepszy. Niemiecki Schmeisser, nasi wiadowcy, jak chcieli, mogli dostać Schmeissera, karabin wyborowy z celownikiem optycznym i z tłumnikiem, tam na końcu lufy tłumnik. Worek desantowy, takie worka można było włożyć 100 kg wyposażenia, przede wszystkim żywności, materiałów wybuchowych, amunicji, desantowany na oddzielnym spadochronie. Ocena działalności. W związku z rezygnacją tworzenia Frontu Polskiego w okresie wojny oddział wiadowczy realizował tylko w wąskim zakresie zadania przewidziane dla tego oddziału. Realizowane zadania dotyczyły szkolenia, desantowania wiadowców na zapleczu armii niemieckiej. W okresie swego istnienia oddział wiadowczy przyjął na szkolenie 125 osób, z tej liczby 81 desantowano na zapleczu armii niemieckiej od końca stycznia do końca kwietnia 1935 roku. Z 21 desantowanych grup tylko 11 podjęło działalność wiadowczą. W toku działań 29 wiadowców zginęło, 28% podczas desantowania, 31% krótko po desantowaniu. Pozostali zginęli w obławach. Łącznie na zaplecze frontu nadano według danych szefa oddziału wiadowczego 178 meldunków, w tym 106 wiadowczych. Własne ustalenia wskazują, że faktycznie nadano 148 meldunków, w tym 82 wywiadowcze, to jest o 20% mniej. Koszt pozyskania jednego meldunku był nie mniejszy jak trzyletnia płaca oficera w stopniu kapitana.
Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za prezentację. Sporo rzeczy się dowiedzieliśmy z niej. Nie wiedziałem, że budynek w Warszawie przy Marszałkowskiej był dowództwem oddziału wywiadowczego, który pan zaprezentował, więc dla mnie jest to nowość i pewnego rodzaju odkrycie. Zwłaszcza ten budynek bardzo często mijam, w zasadzie codziennie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem w kolejnym odcinku cyklu Tajemnice Wywiadu w przystanku Historia w Szczecinie, w Oddziale Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie był dr Adam Nogaj, autor książki Oddział Wywiadowczy Sztabu Głównego Ludowego Wojska Polskiego w latach 1944-45, a ja miałem ogromną przyjemność z panem doktorem rozmawiać i być przez ten czas z państwem. Dziękuję.
Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, dziękuję za zaproszenie do programu, dziękuję za poświęconą uwagę. Pozdrawiam państwa serdecznie i zachęcam gorąco do czytania w ogóle książek.
Oczywiście.
A gdybyście znaleźli sekundkę czasu, zajrzyjcie do tego mojego opracowania. No, może się okazać, że jest to znacznie ciekawsze opracowanie jak nie jeden kryminał.
Bardzo drobiazgowa analiza. Potwierdzam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.